Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w czwartek, 3 października. Numery telefonów bez zmian 510-37-36 to jest do studia i 510-37-32 to czynny, całą dobę czujny telefon. I jeszcze czas reakcji @radioszczecin.pl. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik już przy telefonach, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. I zaczynamy od razu o sytuacji powodziowej. Będzie rozmowa. Pan Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaka sytuacja, panie wojewodo? Wiemy, że mamy północny wiatr. Czy to wpływa na sytuację powodziową w Szczecinie i regionie?
Tak, mamy też delikatny deszcz, ale ani ten deszcz, ani ten wiatr w znaczący sposób nam nie przeszkodzi. Oczywiście on spowodował taką lekką cofkę na zalewie i oczywiście też na rzece i trochę przytrzymał nam tą falę dłużej niż się spodziewaliśmy. Ale już w Gozdowicach i w Bielinku mamy cały czas obniżkę wody. Stany alarmowe są bardzo niewiele przekroczone. W Gryfinie też dopiero stan ostrzegawczy jest przekroczony. W Widuchowej jest na razie poniżej stanu alarmowego. Więc jest lekkie wezbranie wód, ale nie powinno nam to przeszkodzić w takim bezpiecznym przejściu do końca tego podniesionego stanu Odry.
Patrzę na prognozy pogody i widzę, że za kilka dni kierunek wiatru się zmieni, bo będzie też cieplej. To dobra informacja w kontekście tej fali powodziowej, która przechodzi przez nasz region.
Tak, bo wtedy uwolni się zalew i uwolni się morze po to, żeby przyjąć tą falę. I właśnie planujemy, że w przyszłym tygodniu, tak w poniedziałek, wtorek, ta woda ruszy dużo mocniej i mamy takie przeczucia, że w poniedziałek, we wtorek minie Szczecin i wtedy wyleje się już na zalew i tam w zasadzie mam nadzieję, że przyszły tydzień to będzie już ostatni tydzień takich podniesionych stanów wód. Ale chcę powiedzieć, że w ogóle ta sytuacja teraz jest bardzo, bardzo bezpieczna. Bywają, w tym roku już bywały wyższe stany wody na zalewie, więc naprawdę nie powinniśmy się przejmować czy martwić. Uspokajam, raczej woda już nie wystąpi, ale oczywiście cały czas czuwamy nad wałami i czuwamy też cały czas teraz już nad taką sanitarną częścią tego wydarzenia. Mamy na przykład zabezpieczone szczepionki przeciwko tężcowi oraz szczepionki przeciwko WZW typu A dla osób, które pracują przy wałach, pracowały, oraz tych, którzy wrócili z południa, żeby pomagać na południu.
Wodowskaz przy moście Długim w Szczecinie dziś rano po godzinie 7 pokazywał 558 cm. To było 24 cm więcej niż w środę rano. Do stanu ostrzegawczego brakowało 12 cm. Jakie są prognozy? Czy w Szczecinie dojdzie w ogóle na wodowskazach wskaźnik do stanu alarmowego, czy nie?
Według naszych modeli teraz, tych, które i przy tych słabych wiatrach północnych i pojawieniu się tego południowego za kilka dni, według naszych modeli woda powinna być między stanem ostrzegawczym a stanem alarmowym. Nie powinna w ogóle dojść do alarmowego, więc powinna ta woda niezauważenie przejść przez Szczecin. I jeżeli tak się wydarzy, to też i wszyscy mieszkańcy Wyspy Puckiej będą absolutnie bezpieczni.
Jeżeli chodzi o gminy na południu, o gminę Boleszkowice chociażby, tam poza tymi przesiąkami i drobnymi zalaniami nie ma specjalnych większych obszarów zajętych przez wodę.
Boleszkowice i Mieszkowice to były te dwie gminy, gdzie zdarzały się zalania. Takich zalań mieliśmy podejść wody pod domy, bo nigdzie woda nie przekroczyła poziomu podłogi, więc jedna czy dwie piwnice zostały zalane. Żadna z osób nie została ewakuowana. Nie ma tam takich żadnych większych strat powodziowych, więc w tym kontekście udało się tutaj dzięki zabezpieczeniom, dzięki pracy OSP oraz samych mieszkańców, nie wydarzyło się żadne nieszczęście, więc to, że nie było żadnej ewakuacji i to, że nigdzie woda nie przekroczyła poziomu podłogi, no to są bardzo fajne i dobre dane.
Patrzymy w takim razie z ostrożnym optymizmem w przyszłość. Bardzo dziękuję za te informacje. Pan Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
Miłego dnia. Kłaniamy się. 12:10. Czas reakcji. O czym dzisiaj jeszcze w programie? Ciepła. Ciepła teraz potrzebujemy również w kaloryferach. Nie wszędzie to ciepło dociera. Mamy sygnał z ulicy Niemcewicza, że tego ciepła nie ma, chociaż mieszkańcy chcą mieć gorące kaloryfery. A tu klops. Dlaczego klops? O tym będziemy rozmawiali już niedługo z naszym gościem. Potem będzie następny temat dotyczący tym razem dostępności osób niepełnosprawnych do przychodni ortopedycznej, która mieści się w budynku Netto Areny. Kiedyś można było pod wejście główne, właśnie gdzie mieści się ta przychodnia, podjechać samochodem, a teraz nie. No i rzeczywiście kuriozalna sytuacja. Jeżeli osoba niepełnosprawna musi 100 czy więcej metrów przejść od samochodu z parkingu, o kulach chociażby, właśnie do tej przychodni. Dlaczego tak jest? Co się stało? Czy tak było zawsze? O tym rozmowa około 12:20-12:25. A potem wrócimy do sprawy z Warszawy, mianowicie budynków przy ulicy Ostoi Zagórskiego. Ulica powstaje, jest przebudowywana. No i co się okazuje? Stoją tam dwa budynki i jeżeli ulica powstanie na planowanej wysokości, no to mieszkańcy parterów będą sobie patrzyli na skarpę tej ulicy, będą mogli podziwiać opony samochodów, no i wdychać spaliny. Kto zawinił? Dlaczego jest taki projekt, że budynek powstał, a ulica będzie 1,5 metra wyżej niż partery tych budynków? O tym będziemy rozmawiać po 12:30, a potem przeniesiemy się na dworzec główny PKP od ulicy Owocowej. Tam gehenna i kłopoty taksówkarzy. Dwa miejsca postojowe Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź. No i taksówkarze, podjeżdżając po klientów, czy ich wysadzając, czy nawet krótko czekając, zatrzymują się na przystankach autobusowych. No i tu jest gwałtowna i zdecydowana reakcja policji. Są mandaty, są za to punkty karne. Taksówkarze są rozżaleni. Jak rozwiązać ten problem? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję i jeszcze sprawdzamy taki sygnał od naszych słuchaczy.
Moje imię to Artur, ja dzwonię w takiej sprawie, że tutaj na nabrzeżu Parnica w Szczecinie od ulicy Gdańskiej się wjeżdża, pali się od kilku dni wiórki, drzewa, tak dalej, to śmierdzi wszędzie, leci jak nie na miasto, to na prawobrzeże, nikt się nie zajmuje. Straż gasiła to kilka razy, ale dalej to się pali, tli i śmierdzi aż na prawobrzeżu. Byłem tu sprawdzić i hajcuje się i nikt tego nie gasi. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, sprawdzamy. Mamy nadzieję na wyjaśnienie tej kwestii, czy rzeczywiście nikt tego nie gasi jeszcze w tym wydaniu magazynu Czas Reakcji, czyli do godziny 13. A teraz temat wiecznie zielony i tak będzie przez najbliższy czas. No, miejmy nadzieję, że sytuacja się poprawi wraz z przełomem października i listopada, kiedy do ruchu oddana zostanie ulica Kolumba, ale przenosimy się na Pomorzany.
Dzień dobry, słuchaczka z tej strony. Dzwonię z jedynego dojazdu do osiedla, gdzie mieszka, myślę, kilka tysięcy osób z osiedla Klemensiewicza. To, co się dzieje, to już nawet nie woła pomsty do nieba. To, że wypadek jakikolwiek tam będzie, to jest pewne. Pytanie tylko kiedy. Jedyna droga dojazdowa dla ludzi z dziećmi, którzy jadą albo z Klemensiewicza, albo na Klemensiewicza, jest zwężona w części ulicy przy Browarze do jednego pasa, obok ciężki sprzęt budowlany, koparki. Samochody oczywiście dwukierunkowo, nawet nie mają gdzie zjechać, jeżeli ktoś wjedzie, nie mają gdzie zjechać. Czy to jest prawidłowe podejście? Ja nie mówię, ja rozumiem budowę, nie budowę, ale to jest narażanie życia i zdrowia ludzi w imię, nie wiem, w imię inwestycji.
Tu Eryk z Pomorzan. Tak, zastanawiam się, czy Radio Szczecin jest w stanie znaleźć osobę personalnie odpowiadającą z imienia i z nazwiska za synchronizację świateł na ulicy Wojściańskiej. Od poniedziałku znów jest, przynajmniej od poniedziałku, bo ja to zauważyłem w poniedziałek, światła są rozsynchronizowane, zjeżdżając w dół z Wojściańskiej, wjeżdżamy na zielonym, na dole nas już zatrzymują inni kierowcy, którzy stoją pod górkę, tam również mają zielone, nie mogą jechać, korek jest po horyzont jest korek, żeby jeden autobus na 25 minut mógł przejechać na światłach. Czy ktoś może ustalić personalnie z imienia i z nazwiska osobę odpowiedzialną za tą sytuację, która się dzieje na Pomorzanach? Pozdrawiam. Cierpliwości.
Ktoś może, tylko kto to będzie? Kilkakrotnie już przy różnych okazjach i tematach interwencyjnych próbowaliśmy ustalić odpowiedzialnych personalnie za pewne rozwiązania, które nie podobały się naszym słuchaczom i często także nam. No i z różnym skutkiem takie próby były podejmowane. Czasem zdarza się, że na przykład, muszę powiedzieć, pan Marcin Harenza z Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu bierze na klatę pewne rozwiązania, ale tutaj nie wiemy, kto jest za to odpowiedzialny. Będziemy pytali, mamy nadzieję, że się dowiemy, a najważniejsze jest to, żeby była poprawa, żeby ta organizacja ruchu na Pomorzanach była jak najlepsza, żeby płynnie można było przejeżdżać i dojeżdżać na teren tej dzielnicy. 12.15, czas reakcji. Teraz ciepłe kaloryfery to jest coś, czego potrzebujemy. Co prawda przed nami ocieplenie od poniedziałku mniej więcej, ale jednak już ten komfort cieplny chcemy mieć, zwłaszcza, że noce chłodne.
Dzień dobry, jestem mieszkanką ulicy Niemcewicza w Szczecinie na Niebuszewie. Do tej pory nie mamy ogrzewania. Niestety nie mogę się skontaktować z SEC-em. Wybieram numery po kolei interwencyjne. Odpowiedź jest taka, że nie ma żadnych problemów z ogrzewaniem. Niestety siedzimy przy ulicy Niemcewicza w zimnie. Dzwoniąc do Perfektu, dowiedziałam się, że też była interwencja z ich strony w SEC-u. Niestety też bez żadnej odpowiedzi. Pozdrawiam.
Czyżby bez żadnej odpowiedzi? No nie sądzę, ale kto wie, zaraz się tego dowiemy. W każdym razie warto pamiętać o tym, że dzisiaj już nie jest tak, jak to kiedyś bywało w czasach słusznie minionych, że oto sezon grzewczy się rozpoczynał i w całym mieście włączano ogrzewanie. Nie, dzisiaj spółdzielnie, administratorzy, prywatni właściciele budynków, które są podłączone do szczecińskiej sieci cieplnej, mogą sobie zażyczyć dostarczania tego ciepła i to ciepło mają. Prawda, że tak jest? Pani Danuta Misztal, szczecińska energetyka
tak,
cieplna.
Oczywiście.
Dzień dobry.
Tak, oczywiście. Dzień dobry, panie redaktorze.
A co tam się dzieje? Witamy gorąco na Niemcewicza, proszę powiedzieć.
No cóż, to tak jak pan redaktor słusznie podkreślił i bardzo za to dziękuję, bo staramy się za każdym razem przypominać o tym, że włączenie, jak i wyłączenie dostaw ciepła odbywa się tylko i wyłącznie na życzenie naszych klientów. Prawo energetyczne reguluje to bardzo jasno. Nie możemy dokonywać takich czynności samodzielnie. Musimy poczekać na zlecenie, na dyspozycję od naszego klienta. Jeżeli chodzi o ulicę Niemcewicza dokładnie, to 1 października otrzymaliśmy od zarządcy prośbę o włączenie dostaw ciepła tutaj w obiektach znajdujących się przy ulicy Niemcewicza. Dwa adresy, mówię tutaj dokładnie o dwóch adresach, gdzie znajdują się węzły cieplne, bo do tego to się sprowadza, zostały uruchomione i tam ciepło jest. Dwa natomiast czekają na uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej i kiedy to zostanie zrobione, wtedy na pewno będzie już ciepło w tych budynkach. Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców jest taka, że w pierwszej kolejności zachęcam zawsze do kontaktu z administratorem po to, żeby się upewnić, czy takie zlecenie i ewentualnie z jaką datą zostało do nas przekazane. Mówię z datą włączenia oczywiście dostaw ciepła, bo często jest tak, że otrzymujemy oczywiście zlecenie od naszych klientów bez konkretnego terminu, w związku z tym wtedy ta jakby kolejność, ten wniosek czeka na swoją kolejność w kolejce wszystkich tych, które zostały złożone. Chyba, że taka data konkretna jest wskazana przez naszego klienta i wniosek odpowiednio wcześniej wysłany, wówczas możemy mieć taką pewność, że w danym terminie to ciepło do odbiorców popłynie. Także zachęcam w pierwszej kolejności kontakt właśnie z zarządcą, bo jako strona umowy on tutaj decyduje o tym, czy to ciepło pojawi się w kaloryferach mieszkańców, czy też nie.
A pytanie, dlaczegoż tego uzupełnienia wody w instalacji wewnętrznej nie przeprowadzono przed 1 października i czy to jest po stronie zarządcy i tego, kto utrzymuje dany budynek, czy to po stronie SEC-u?
Zarządca zwraca się do nas, ponieważ instalacja wewnętrzna należy do zarządcy danego budynku. My doprowadzamy ciepło tylko do węzła cieplnego, czyli jakby do samego budynku, a już wewnątrz to rozprowadzanie należy do zarządcy, tak, czy leży po stronie zarządcy. Często instalacja wewnętrzna przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przechodzi albo jakieś modernizacje, albo sprawdzenia szczelności. Czasem mieszkańcy prowadzą remonty i wymieniają na przykład...
I po prostu ta instalacja wewnętrzna, pani Danuto, była zapowietrzona i stąd te problemy z dostawą ciepła, tak?
I, teraz,
i to po stronie zarządcy, rozumiem, leży, a nie po stronie państwa.
My oczywiście uzupełniamy, bo my mamy taką możliwość, żeby napełnić tę instalację wewnętrzną wodą, która jest podgrzewana i dzięki temu mamy ogrzewanie w pomieszczeniach. Natomiast to się oczywiście musi też odbywać na zlecenie zarządcy i jeżeli były wykonywane jakieś prace, to ta instalacja wewnętrzna była prawdopodobnie opróżniona i teraz ten złap trzeba uzupełnić.
Czyli myślę, kiedy kwestia... ciepło będzie tam na Niemcewicza?
No, chciałabym, żeby było już dzisiaj, ale czy to będzie możliwe, tego nie wiem. Chwilę to uzupełnienie tej wody chwilę potrwa, więc zakładam, że maksymalnie do 2 dni, a być może już jutro będzie to uzupełnione.
No to trzymamy za to kciuki. Pani Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również, pozdrawiam ciepło, do usłyszenia.
12:21, czas reakcji. Skoro ciepło, no to palmy. No właśnie, w Szczecinie ma powstać palmiarnia, być może na Wyspie Grodzkiej. Są do tego przymiarki. To jest dobre miejsce. Kto był w palmiarniach w innych miastach, ten wie. Swoisty mikroklimat, często piękna muzyka, taka wyciszająca, szmer wody, zapachy. Czasem jakieś te również egzotyczne ptaki, no rzeczywiście ryby również w akwariach, to rzeczywiście fajne miejsce, no ale czy miasto stać? Takie pytania się pojawiają i propozycje, jak sobie po taniości taką palmiarnię, nie palmiarnię zrobić.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Słyszałem o palmach, jak mówicie, a gdyby tak krakowskim targiem, no bo wiadomo, koszty utrzymania i tak dalej. Zrobić tak jak w Świnoujściu. Jest parę palm i innych roślin ciepłolubnych. Ta parametra sensoryczna, jest odcinek. I na później już na zimę, troszkę Świnoujście ma inny klimat niż Szczecin, troszeczkę. No i byłoby przyjemnie, ciekawie, a później na zimę, no trudno. Trzeba było to przykryć, zabezpieczyć. A pewnie tyle by nie kosztowało. A ładnie by wyglądało. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Jest też odmienny punkt widzenia innego słuchacza. Krótka jest kołdra i czy stać nas na palmiarnię?
Dzień dobry, Irek ze Szczecina. Mam pytanie do pań, które interpelują w sprawie palmiarni. Czy znają stan techniczny szczecińskich podstawówek? Jak wyglądają szkoły i ilu brakuje nauczycieli? Czy naprawdę jest potrzebą budowanie palmiarni, do której ludzie pójdą raz, a później trzeba będzie do niej dokładać? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. A propos szkół, mamy skargę mamy jednej z uczennic szczecińskiego liceum, nie powiem jeszcze którego, wysłaliśmy już mail w tej sprawie. Otóż w tym roku, pisze ta pani, szkolnym uczniowie nie mają możliwości wpłaty za roczne korzystanie z szafy. Opłata za szafki jest wliczona w opłatę na radę rodziców. Zadzwoniłam do sekretariatu szkoły z pytaniem, co z uczniami, którzy nie zapłacą na radę rodziców. Uzyskałam odpowiedź, zostaną odebrane im kluczyki do szafek. Z tego co wiem, w tej szkole nie ma typowej szatni, w której można zostawić bezpiecznie kurtki. No a z tego co my wiemy, rada rodziców jest opłatą nieobowiązkową, no a za utrzymanie szafek to opłata jest obowiązkowa, więc coś tutaj nie gra. Czekamy na wyjaśnienia w tej sprawie. I jeszcze wróćmy na chwilę na Pomorzany, bo znowu napisał słuchacz w sprawie autobusu 806. Jak przypomina, Pomorzany, pan Adrian zresztą, zostały odcięte od świata dwoma remontami dwóch głównych arterii. Został tylko autobus 811 i 806. Miasto i wykonawca od dawna wiedzieli, że Kolumba nie zostanie skończone w terminie i jestem przekonany, że tramwaj na Kolumba w listopadzie nie pojedzie. Tymczasem we wrześniu zaczął się rok szkolny, w październiku rok akademicki, a rozkład jazdy dla autobusu 806 jest letni. Na dodatek kursuje tylko 4 razy na dobę. Obojętnie, czy jest to szczyt komunikacyjny o 7 rano, czy mniej atrakcyjna godzina 20. To jest farsa i nie obchodzi mnie, że nie ma kierowców. Trzeba było stanąć na rzęsach i to załatwić, aby autobusów było więcej. Wysłaliśmy to pytanie do rzecznika zarządu dróg i transportu miejskiego. Czekamy na odpowiedź, kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi. No i samej odpowiedzi jeszcze bardziej oczekujemy. 12:25, czas reakcji. I teraz będzie kolejny gość. Tym gościem jest pan Marcin Jędra, menedżer Ortosport. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Napisał do nas pan Józef. Proszę o poruszenie tematu dostępu do miejsca rehabilitacji dla osób korzystających z usług Ortosport na Netto Arena. Budynek jest duży i nowoczesny, ma duży parking i wielki plac służący niczemu przed wejściem. Problem, z jakim się spotkałem, to łatwość wejścia do firmy rehabilitacyjnej, a raczej trudność. Otóż nie można wjechać na ten plac duży blisko wejścia do Ortosportu, tylko trzeba zaparkować na wielkim parkingu i osoba niepełnosprawna, najczęściej po operacji, musi o kulach przejść kilkaset metrów, żeby dostać się na rehabilitację. Ja tego nie rozumiem. Miejsce jest, płacimy wysokie składki zdrowotne, potem płacimy za rehabilitację, bo i tak na NFZ nie ma terminów, a na koniec pod wielkim, nowoczesnym kompleksem musimy kicać na jednej nodze kilkaset metrów, żeby się dostać do lekarza czy rehabilitanta. Oczywiście pytałem o wjazd i uzyskałem odpowiedź, że zarządca nie wyraża zgody. Czy możecie zapytać, o co chodzi, bo rozumiem, że najem pomieszczeń, że zarządca za najem pomieszczeń bierze pieniądze. No i przypomnę, pan Marcin Jędra, menedżer Ortosport, to jest taka przychodnia, rozumiem, głównie rehabilitacyjna.
Tak, ortopedyczno-rehabilitacyjna. Gabinety lekarskie oraz rehabilitację powrotową.
Rozmawialiśmy, panie Marcinie, przed tą rozmową na antenie i wiem, że kiedyś można było przyjeżdżać pod samo wejście Ortosportu, ale wiem też, że niektórzy nadużywali tej zgody i tego zaufania.
Zgadza się, tak jak pan mówi. Na początku próbowaliśmy wypracować tutaj z zarządcą, który jest bardzo otwarty na różne rozwiązania ułatwiające dostęp do hali, o możliwości wpuszczania pacjentów przez szlabany, żeby mogli i tutaj co ważne przyjechać i wysadzić pacjenta drzwiami, aby miał blisko, następnie odjechać na parking i po rehabilitacji czy po wizycie wrócić po tego pacjenta. Niestety z wygody część pacjentów czy ich osób towarzyszących zostawia samochody pod budynkiem, przy wejściu, przy ścianach w budynku, co jest zabronione zgodnie z tym, że prowadzi tędy droga pożarowa. I z tego tytułu nie można pozostawiać tam pojazdów i ze względu na to, że mimo zwracanej uwagi wielokrotnie te samochody się pojawiały, stały tam niejednokrotnie po parę godzin, to zarządca musiał nam ograniczyć ten dostęp po też kilku nieprzyjemnych sytuacjach, gdzie pracownicy byli obrażani i wyzywani przez osoby, które pozostawiały te samochody. Więc na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem, jakie mamy dla pacjentów, którzy mają problemy z przemieszczaniem się, to jest wózek inwalidzki, który może każdy od nas pożyczyć. Jest dostępny na rejestracji na parterze przy wejściu do naszego ośrodka i wtedy osoba towarzysząca, która dowozi takiego pacjenta, może zabrać wózek, podwieźć pod same drzwi, pod samą przebieralnię i po skończonej rehabilitacji również odwieźć do pacjenta do samochodu.
Czyli tu jest wymóg, panie Marcinie, taki przy takim rozwiązaniu, o którym pan przed chwilą powiedział, że osoba, która przyjeżdża na rehabilitację, na wizytę, musi być z osobą towarzyszącą. A co z osobami, które takiej osoby towarzyszącej nie mają z różnych względów? Przyjeżdżają na ten duży parking, parkują i co, mogą zadzwonić i wtedy pracownik na przykład państwa przychodni, państwa ośrodka przyjedzie z takim wózkiem?
To już nie ukrywam, że to tak w sytuacjach skrajnych, taka sytuacja oczywiście się wydarzy. Nie zostawimy pacjenta bez opieki, ale tutaj ze względu też na na napięte grafiki u nas, jeśli chodzi o rehabilitantów, no to też nie ma możliwości, żeby oni po każdego pacjenta też wychodzili. I tutaj sugerowałbym no, najłatwiejszy dojazd do naszej placówki dla pacjentów, którzy mają problem z poruszaniem się, no to taksówką. Zawsze taksówkarz podjedzie bliżej, bo z tego co wiem, to taksówkarze mają możliwość podjechać bliżej niż my wszyscy, którzy korzystamy ze standardowych parkingów i wtedy ta osoba też będzie mieć mniejszą odległość. Ale też chciałbym wskazać na to, że ten stan pacjenta, który uniemożliwia mu, czy utrudnia mu dojście do naszej placówki 100 metrów, bo nawet dzisiaj mierzyłem specjalnie, no to to jest dosyć wczesny etap, więc zawsze ten pacjent i tak porusza się z pomocą osoby towarzyszącej przy codziennych sprawach i we własnym zakresie byłoby mu równie trudno przyjechać samochodem do nas, więc takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają. Jeśli ktoś już może się poruszać o własnych siłach, to jest w stanie dojść te 100 metrów, a jeśli nie jest, to zazwyczaj i tak się porusza z pomocą drugiej osoby.
Czy ten duży parking, z którego teraz trzeba się dostać za pomocą wózka inwalidzkiego do państwa ośrodka rehabilitacyjnego, jest płatnym parkingiem?
W większości przypadków nie, to znaczy w dniach, kiedy nie odbywają się imprezy masowe. W dniach, kiedy... Tylko, że zazwyczaj te imprezy odbywają się w weekendy, więc...
Nie ma kolizji tutaj pomiędzy państwa działalnością. I na razie zmian nie będzie. W ostatecznościach jest zgoda na to, żeby podjechać pod wejście, ale generalnie do dyspozycji pacjentów, którzy mają problem z poruszaniem się, jest wózek inwalidzki. Samochód należy zostawić na parkingu i podjechać pod państwa drzwi, bo niestety wiele osób nadużywało tej możliwości podjeżdżania pod drzwi i parkowała tam nie minuty, ale godziny.
Dokładnie. Oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać z zarządcą, może damy sobie jeszcze jedną szansę i po prostu będziemy tutaj z naszej strony bardziej uważnie sprawdzać, kto i w jakim celu wjeżdża, ale też przy ilości pacjentów, która do nas przychodzi, no to sam pan rozumie, że to jest dosyć utrudnione. Musielibyśmy parkingowego zatrudnić, żeby tutaj weryfikował, czy każdy z odpowiednią potrzebą przyjechał do nas.
Dziękuję panu za te wyjaśnienia. Pozdrawiamy. Pan Marcin Jędra, menadżer Ortosport.
Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam.
Miłego dnia, 12.31. Czekamy na komentarze słuchaczy w różnych sprawach, również w tej. Przypomnę, czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Teraz wracamy do sprawy barów, restauracji, do których przychodzimy z własnymi naczyniami, no i chcemy, żeby w te naczynia nam wlano zupę, czy włożono drugie danie. Co tam sobie życzymy. No i przypomnę, kilka dni temu zadzwoniła słuchaczka, że w barze Turysta, znanym, popularnym bardzo w Szczecinie, odmawia obsługa do własnych naczyń wkładania żywności, że trzeba kupić te właśnie naczynia, które są jednorazowe, wyposażone na wyposażeniu baru. No nam się to o tyle nie podoba i nas dziwi, że to jest mnożenie opakowań wielorazowych. Potem jak takie opakowanie już raz zużyte przyniesiemy, to też musimy kupić kolejne, nowe, no i rośnie góra śmieci. Okazuje się, że sanepid nie ma nic naprzeciw, że się tak poetycko wyrażę, żeby w swoje naczynia bar pakował nam przyniesione przez nas jedzenie. Nie ma żadnych takich regulacji, więc czekamy na zmiany, ale w tej sprawie, prócz głosów krytycznych, że bar Turysta właśnie nie wkłada żywności do naczyń przyniesionych przez konsumentów, jest też głos odmienny.
Dzień dobry. Chciałam zauważyć, że wszędzie tam, gdzie są tłumy konsumentów, na przykład takie punkty jak kebab, pizzernia czy Chińczyk, są opakowania na wynos. Przecież nikt nie przychodzi z własnym talerzem. Albo konsumujesz na miejscu, albo dostosowujesz się do zasad w danym lokalu. W Turyście kiedyś można było mieć swoje naczynia, ale to się zmieniło od pandemii. I to jest moim zdaniem super sprawa, ponieważ skraca się czas stania w kolejce. Ludzie przynosili takie dziwne słoiki i opakowania, gdzie po pierwsze nie można było dogodnie wlać gorących potraw, po drugie nie można było obliczyć gramatury takiej potrawy, Po trzecie, każdy z nas w domu ma swoje środki czystości i wystarczy, że naczynie takie będzie źle przygotowane, na przykład źle wypłukane, czy tam nie do mycia, to w takim przypadku za zatrucie ponosi winę bar czy konsument. Dziękuję bardzo.
Gramaturę obliczają panie na oko, widzę, chochlą albo jakąś łychą, którą nakładają jakieś dania twardsze niż płynne. Więc tutaj problemu nie widzę. A poza tym, jeżeli są specjalne naczynia typu trojaki, czworaki, dwojaki, tak jak je zwał, tak je zwał, no to w te chociażby można by zgodzić się na nalewanie, tak żeby rzeczywiście te otwory wlewowe były odpowiednio szerokie, żeby ta kolejka nie stawała się dłuższa w barze turysta, który rzeczywiście, kolejki tam są, ale te kolejki szybko idą naprzód. Dziękujemy za ten głos. 12.35 to jest czas reakcji i wracamy do sprawy poruszanej kilka dni temu na naszej antenie. Tytuł maila od pani Aleksandry brzmi tak. Droga 1,5 metra nad chodnikiem i oknami mieszkańców. Budowa drogi na Warszawie w Szczecinie. I przypomnijmy, co pani Ola do nas napisała. Pisze w sprawie drogi budowanej na Warszawie na wysokości ulicy Włodzimierza Ostoi Zagórskiego 156-160. Droga budowana jest o ponad metr wyżej od chodnika naszego osiedla, a co za tym idzie, wyżej niż okna mieszkańców parterów. Wiąże się to z tym, że niedługo mieszkać będziemy w piwnicy i częściowo zostaniemy odcięci od świata, a spaliny aut będziemy mieli idealnie na wysokości otwartego okna. W razie wypadku auto będzie mogło wjechać dosłownie w okna naszych mieszkań. Obok drogi planowana jest również skarpa, którą w razie deszczu spływać będzie woda, zalewając mieszkania na parterze. Według analizy dokonanej przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie sprawa wygląda tak, ponieważ deweloper Magdom, budując osiedle, wykonał zagospodarowanie terenu niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę. W związku z tym miasto umywa ręce, a my jesteśmy pozostawieni sami sobie z drogą nad naszymi głowami. W załączniku przesyłam zdjęcia, te zdjęcia dla drogich naszych słuchacze są do zobaczenia na stronie audycji Czas Reakcji, zakładka audycje, Czas Reakcji na stronie Radia Szczecin oczywiście. No i pani Aleksandra jeszcze pisze, jesteśmy zrozpaczeni, bardzo prosimy o pomoc w imieniu mieszkańców osiedla. No i kilka dni temu, dwa o ile pamiętam dobrze, rozmawialiśmy z Piotrem Zielińskim, rzecznikiem miasta do spraw inwestycji. Posłuchajmy, co powiedział na ten temat.
Kwestią najważniejszą jest to, że ówczesna droga jeszcze przed przebudową znajdowała się dużo niżej niż jakby ten obecny realizowany projekt, z tego też względu, że po lewej, jak i po drugiej stronie były duże skarpy. Na terenie, gdzie znajduje się osiedle wybudowane przez Magdom, były po prostu duże ilości ziemi, która została wywieziona. Deweloper wykonał tak zwaną makroniwelację całego terenu, przyrównał go do istniejącej ówczesnej drogi. Prawdopodobnie nie wziął pod uwagę to, że miasto zamierza jakby gdzieś tam za jakiś czas realizować swoją inwestycję.
I że ta inwestycja będzie wyżej położona niż ta pierwotna droga, ta stara droga.
Tak, no i właśnie teraz jakby będę zmierzać do tego, jakby spróbuję wyjaśnić, dlaczego jest po prostu wyżej, a nie może być niżej w tym konkretnym miejscu. Realizując takie zadanie, musimy jakby realizować je zgodnie z przepisami, pewnymi wytycznymi, które są określone, a one dotyczą w tym wypadku połączenia się dwóch dróg podobnej klasy przy skrzyżowaniu. I tutaj determinantą tego, jak to musi wyglądać, jest połączenie z ulicą Słoneczną Wzgórze. No i przepisy mówią wprost, że maksymalne pochylenie właśnie podłużnej poprzeczne drogi w miejscu połączenia dwóch dróg nie może być większe niż 4% dla tej klasy drogi. No i z racji tego, że ulica Słoneczna Wzgórze też jest wysoko położona, no to musimy tutaj jakby dowiązać się wysokościowo do tych niwelet, które są jakby przewidziane w ramach tych dróg. No i z tego też względu, że jest teraz taka, a nie inna sytuacja, my już na etapie naszej realizacji dokonaliśmy przeprojektowania, zmiany pewnych założeń. Z tego też względu mieszkańcy nie będą na przykład mieć w tym miejscu na wysokości osiedla zatoki parkingowej, która była planowana wcześniej. Będzie tam wyprofilowana skarpa, zazieleniona. Oczywiście będzie ustawione wyżej odpowiednie zabezpieczenie w postaci barierek chroniące przed upadkiem. No i zostaną też wykonane prace związane z montażem takich urządzeń odprowadzających wodę opadową. Przepisy jakby wiążą nas konkretnie, co musimy jakby zrobić, żeby tutaj droga została dopuszczona ruchu, została zalewana zgodnie jakby z przepisami. Takie rozwiązania częściowe no, musieliśmy po prostu zastosować w tym konkretnym miejscu.
barierki, żeby pieszy przechodzący tamtędy nie wpadł do czyjegoś mieszkania. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Kazimierz Szulborski, dyrektor Magdom w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy poczuwacie się w jakikolwiek sposób do winy, że to tak powstało? Dwa budynki, których okna na parterze no, wychodzą wprost na ulicę.
My jesteśmy głęboko poruszeni tym, że zostaliśmy uwikłani w inwestycję, która w zupełności od nas, całkowicie od nas nie zależy, prowadzona przez miasto. Fakty są takie, że wzdłuż ulicy Ostoi Zagórskiego zrealizowaliśmy cztery budynki rodzinne. Budowa była prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę z lutego 2018 roku. Wydana została oczywiście przez Urząd Miasta, uzgodniona z ZDIM. Wjazdy były uzgodniane niemal rok czasu. Sposób połączenia naszej nieruchomości z Ostoi Zagórskiego uzgadniliśmy niemal przez rok ze względu na różne formalności w Urzędzie Miasta. No ale zostały te ustalenia poczynione, potwierdzone. W ciągu 3 lat zrealizowaliśmy cztery budynki. Mamy dwie decyzje ostateczne. Pozwolenie na użytkowanie z 2020 i 2022 roku, które potwierdzają zgodność wykonanych prac z wydanymi wcześniej pozwoleniami na budowę. Nieprawdą jest, jakobyśmy obniżyli jakikolwiek grunt z naszej działki. Ta działka jest tak ukształtowana, że mocno opadała bezpośrednio od ulicy Ostoi Zagórskiego w kierunku ulicy Łącznej. Także my musieliśmy ten teren podnieść tak, żeby nasze zero budowlane było powyżej niwelety drogi, tej, która na owy czas była, istniała. Mamy między 40 a 80 cm wyżej nasze zero budowlane od tej niwelety. Chodnik biegnie zgodnie z projektem wzdłuż, znaczy na poziomie niwelety ówczesnej drogi. Dlatego, i teraz odnosząc się do uwag miasta. Miasto swój zryt uzyskało 17 grudnia 2021 roku, a więc niemal 4 lata po naszym pozwoleniu na budowę. Jak mogliśmy się odnieść do założeń projektu 4 lata w przód? Gdybyśmy te założenia przyjęli, mielibyśmy uskok na wyjeździe z naszego terenu w wysokości 1,5 metra, czyli byłoby to nieużytkowe. W żaden sposób nie mogło być użytkowane. Także to jest te pomówienie, które słyszymy ze strony miasta. Na to te rozwiązania, które przyjął obecnie miasto, są skrajnie korzystne dla mieszkańców osiedla. Proszę sobie wyobrazić, że na wyjeździe z naszej nieruchomości powstanie skarpa, właśnie około metro, półtora, nie wiem, jak docelowo to będzie wyglądało, i wyjazd z nieruchomości, gdzie będzie 200 lokali mieszkalnych, będzie realizowany pod górkę, lewo skręt, co jest ekstremalnie niekorzystne.
Bardzo niebezpieczne, tak.
Tak, jeżeli ulica Ostoi Zagórskiego zostanie połączona z przyszłą trasą północną, będzie to ekstremalnie niebezpieczne. Także jeżeli skojarzymy te wszystkie fakty, to nijak nie poczuwamy się stroną w tym całym postępowaniu. Za całość inwestycji jest odpowiedzialne miasto i proszę kierować wszelkie uwagi do urzędu.
Czyli państwo, panie dyrektorze, wybudowali to zgodnie z tamtym miejscowym planem zagospodarowania i zgodnie z projektami.
Dokładnie.
Wszystko spełniało normy budowlane i normy urządzania terenu wokół zabudowań.
Tak, i zostało wykonane zgodnie z tymi decyzjami, które miasto nam zatwierdziło. Nie było żadnych uwag do tych projektów, nie były zaskarżane te decyzje, także wszystko przebiegało dość gładko. I dlatego jesteśmy zszokowani, że w tej chwili ktokolwiek rości do nas jakiekolwiek pretensje i robi nam czarny PR.
Domyślam się, że rozgoryczeni są również mieszkańcy i swoje pretensje kierują najpierw do państwa, a potem być może do miasta. Proszę powiedzieć, czy oprócz tych pretensji, no bo wiadomo, że lokale na parterze, których okna wychodzą na wysokość jezdni, no to lokale, które stracą na wartości. Czy mają państwo już takie sygnały, że ktoś się odgraża, że będzie się domagał, nie wiem, obniżenia czynszu, bo lokale tracą wartość?
Nie. Na razie jest głębokie rozgoryczenie. Ja zgadzam się w zupełności z tymi mieszkańcami, że to jest niedopuszczalne, ale nie przekłada się to na razie na żadne kroki prawne, czy też na jakieś na jakieś roszczenia finansowe.
A czy były jakieś rozmowy z miastem w ostatnim czasie? Czy dałoby się jeszcze ten projekt zmienić tej drogi, żeby...
Ja uważam, nie było takich rozmów, ale uważam, że to jest do przerobienia, tym bardziej, że ulica Słoneczna w Górze może być odpowiednio wyprofilowana bez konieczności podnoszenia niwelety drogi Ostoi Zagórskiego. To jest raz, że niepotrzebne koszty według mnie, a dwa, ta strona użytkowa się bardzo pogarsza, jeżeli chodzi o naszą nieruchomość. Droga Słoneczna w Górze jest drogą wewnętrzną, z tego co wiem, prywatną, więc jest inną kategorią drogi niż droga Ostoi Zagórskiego i inne parametry może spełniać.
Mam nadzieję, panie dyrektorze, że spotkają się państwo z przedstawicielem miasta i znajdziecie rozwiązanie, bo rzeczywiście tutaj pan Piotr Zieliński mówił o tym, że tutaj 4% będzie więcej nachylenia, gdyby Słoneczna w obecnym kształcie Słoneczna Wzgórze spotkała się ze Ostoi Zagórskiego, ale może jeszcze jest szansa i czas na to, żeby na tyle zmienić ten projekt, żeby z tej sytuacji wybrnąć. I ten lewoskręt, to mnie pan zaniepokoił, bo to rzeczywiście lewoskręt na ruchliwej ulicy, gdy dojdzie zachodni obwodnica Szczecina, no to jest bardzo trudne zadanie jeszcze pod górkę.
Tak. I jeszcze tam będą jakieś barierki, jakieś cuda na kiju, także no to będzie zupełnie nieużytkowe. Znaczy to powstaną pewnie jakieś lustra, znaczy, tak, będą musiały i tak dalej, ale sam pan wie, jak to w praktyce wygląda.
Pan Kazimierz Szulborski, dyrektor Magnom w Szczecinie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Do usłyszenia 12.45 i czekamy na komentarze słuchaczy, również mieszkańców Ostoi Zagórskiego w tej sprawie. Przypomnę 510-37-32 do studia 510-37-36. My przenosimy się pod dworzec PKP Szczecin Główny. Wjazd na dworzec, czy też właściwie wejście, bo to tam ludzie wchodzą, od strony ulicy Owocowej, parking. Bardzo długie przystanki autobusowe, dwa miejsca kiss and ride, no i przyjeżdżające taksówki, czekające na klientów i odbierające tych klientów. Jeżdżę tam regularnie co tydzień, no i widzę, że rzeczywiście czasem jest tak, że taksówka się zatrzyma, czeka dłużej na tego pasażera na przystanku autobusowym, no i pojawia się jak znikąd, jak z podziemi policja.
Mariusz z tej strony, taksówkarz. Czy dalej pod tym dworcem, jak się podjedzie, to te mandaty policjanci muszą wystawiać? Ja nie rozumiem tego. Wysadza się klienta i się podejmuje klienta i dostaje się za to mandat. Nie wiem. To jest chora sprawa. No, nie wiem, dlaczego tego nie można rozwiązać inaczej. Nie rozumiem pewnych zachowań policjantów.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że te zachowania policjantów wyjaśni nasz gość, pani Anna Gębala, nadkomisarz Komenda Miejska Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy rzeczywiście policjanci stosują tam zasadę zero tolerancji, jeżeli tylko samochód, czy to osobowy, czy to taksówka, zatrzyma się na przystanku autobusowym, na Owocowej, na jakimkolwiek w ogóle, nie tylko tam, to policjanci reagują?
Znaczy, jeżeli zatrzyma się na przystanku autobusowym, to tak, ponieważ istnieje bezwzględny zakaz i to dla każdego kierującego, niezależnie czy on zatrzyma się taksówką czy pojazdem osobowym, dla każdego kierującego są takie same obowiązujące przepisy, które mówią, że jest właśnie bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na przystanku autobusowym czy też w zatoczce autobusowej. No takie są przepisy i musimy tego respektować wobec wszystkich kierujących. Natomiast jeżeli taki kierujący zatrzyma się w tym miejscu, o którym pan redaktor mówił, kiss and ride, i zabierze tego pasażera bądź wysadza go i trwa to minuta do dwóch, to żaden z policjantów nie wystawi mandatu karnego, ponieważ taki kierujący zachowuje się zgodnie z przepisami, tak? Więc tutaj musimy pamiętać, nie można zatrzymywać pojazdów, niezależnie czy ktoś prowadzi taksówkę, czy inny samochód, na przystanku autobusowym. Faktycznie tam są dwa przystanki autobusowe, są to duże pojazdy, no i one muszą mieć miejsce dla tego, żeby się bezpiecznie zatrzymać i zabrać pasażerów.
Przypomnijmy, za zatrzymanie się na przystanku autobusowym czy tramwajowym 100 zł mandatu i jeden punkt karny obowiązuje. Czy dużo jest tych interwencji? Są takie statystyki? Czy kilka dziennie, czy kilkanaście? Jak to wygląda?
Rozmawiałam akurat z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy powiedzieli, że w ostatnim czasie nie było zgłoszonych dużo takich interwencji, jednakże obserwują, że czasami no niestety pojawiają się kierowcy, którzy to właśnie też z różnych firm taksówkowych czy osoby, które wykonują płatny przewóz osób, no, które zatrzymują tam swoje pojazdy po 15, 20 czy nawet pół godziny. No niestety tego nie możemy tolerować i wówczas tacy policjanci będą wobec takich osób podejmowali interwencje. Też takie prawo do przeprowadzenia interwencji ma tak naprawdę każdy policjant, również z ogniwa patrolowo-interwencyjnego.
I tu też się zdarzają takie interwencje.
I też się zdarzają, ale oczywiście nie jest to nagminne. No musimy się dostosować do tych przepisów, które obowiązują w tym miejscu.
Twarde prawo, ale prawo. Pani nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A naszej rozmowie przysłuchiwał się pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Taksówkarzom, panie Zbyszku, coraz bardziej pod górkę w Szczecinie. Likwiduje się postoje taksi. No na Owocowej jest tam, jak się już jedzie w dół, taki postój taksi. Dwa miejsca kiss and ride. Przyjeżdża pociąg z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. No i wychodzi dużo ludzi, zamawiają taksówki i dzieje się problem. Z drugiej strony ja widzę, jak tam przejeżdżam, najczęściej w sobotę albo w piątek, no że rzeczywiście kierowcy autobusów mają ogromny problem, a to z wjazdem na przystanek, a to ze zjazdem, z wyjazdem z tego przystanku. Czy pan widzi jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Czy rozwiązaniem będzie to, że już wkrótce będzie oddana dolna część dworca i tam od Kolumba będzie więcej tych miejsc, będzie postój, będą też miejsca kiss and ride?
Chciałem sprostować jedną kwestię. Nie jest do końca prawdą, że nie można zatrzymywać się w latowce autobusowej, ponieważ można się zatrzymać, ale musi być o odległości większej niż 15 metrów od znaku, że to jest przystanek autobusowy. Mamy na przykład na jednym miejscu w Szczecinie taką wspólną zatoczkę, postój taksówek i postój i zatoczkę autobusową. Także tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Zresztą dlatego bardzo często w tych zatoczkach stoją 3-4 znaki drogowe u góry, prawda, nad wiatą, że to jest przystanek autobusowy, żeby nie można było stanąć.
Żeby zwiększyć tę odległość.
Jeżeli chodzi o postój nad Owocowej, to ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że odpowiednie ministerstwo wydało odpowiednie rozporządzenie, w którym wskazywało, żeby w takich właśnie miejscach jak dworce robić przy postoje taksi trochę dłuższe niż tylko na 3 taksówki. Przepis mówi jasno, postój taksi musi być minimum na 3 taksówek, minimum. Natomiast rozporządzenie odpowiedniego ministra mówiło, żeby pod dworcami w takich miejscach robić 5, 7 albo nawet 10 miejsc na postoje taksówek. No niestety, chociaż pan Harenza otrzymał ode mnie mailem chyba przed 2 laty treść tego rozporządzenia, no to jednak dalej jest to nieprzestrzegane. No proszę wybaczyć, ale w takim mieście jak Szczecin postój taksówek pod dworcem, praktycznie jedyny pod dworcem na 3 taksówek, to jest, no, delikatnie mówiąc, no niepoważne. Tym bardziej, że w żadnym miejscu w Szczecinie, jeżeli chodzi o dworze, czy to PKS, czy PKP, praktycznie taksówkarze nie mają możliwości się zatrzymać. Jest im jak najbardziej za tym, żeby policja faktycznie ostro traktowała tych dowcipnych taksówkarzy, którzy robią sobie postój taksówek za autobusami, tylko zawijają się góra, dół i blokują te miejsca, uniemożliwiając zarówno autobusom normalną pracę, jak i taksówkarzom innym, normalnym, porządnym, solidnym, żeby szybko wysadzić klienta lub zabrać.
Ale w tym przypadku, panie Zbyszku, chodzi o takie działania policji, które polegałyby nie na tym, że przyjadę i widzę, stoi taksówkarz, to od razu rypiemy karę, tylko po prostu jedziemy za nim, obserwujemy i dopiero, prawda, żeby to udokumentować.
Nie, czegoś takiego ja stanowczo twierdzę, że nie ma. Po prostu zjeżdża odpowiedni radiowóz, który ma się tym zająć i po prostu nawija się tak taksówkarz, który akurat stoi. To może być równie dobry taksówkarz, który stanął 15 sekund temu i jeszcze nie zdążył wysadzić klienta, któremu może jeszcze policja daruje, ale może być też taksówkarz, który już stoi sobie 10-15 minut i ma w głębokim poważaniu wszelkie przepisy.
A co do tych długości postojów taksi, no to może rzeczywiście, panie Zbyszku, signum temporis, no zamawiamy taksówki zwykle przez telefon czy przez aplikację, to po co takie długie postoje?
Niech pan mi powie, gdzie te 1500 taksówek ma stać w centrum miasta, jeżeli nie ma postoi. Ma płacić szczepie panego parkowania? Tu znowu mamy, dziękujemy ślicznie bardzo za rządowi miasta Szczecin, że taksówkarze nie są zwolnieni w momencie czekania na klienta z opłaty w szczepie płatnego parkowania. W innych miastach mogą stać 10-15 minut czekać na przyjście klienta. U nas stanie człowiek minutkę i już znajdzie się albo osoba z długopisem w garści, albo przejdzie samochód i nas fotografuje.
Są takie inne miasta, gdzie rzeczywiście ten problem pod dworcami jest dobrze rozwiązany?
Nie no, pod dworcem to może trudno powiedzieć. No tutaj niestety w Szczecinie jest nacisk na przebud na komunikację miejską. No ja mówię niestety, bo jestem taksówkarzem, aczkolwiek rozumiem, że komunikacja miejska powinna mieć zdecydowane pierwszeństwo.
Tak jest.
Z drugiej strony taksówka też jest komunikacją miejską przecież. Mi się wydaje, że jedyną możliwością rozwiązania tego problemu pod dworcem w Szczecinie byłoby naprawdę zrobienie jednokierunkowej ulicy w dół na Owocowej z postawieniem osobnego rzędu na postoju taksówek, osobnego rzędu dla autobusów i osobnego rzędu do zjazdu w dół.
To tak jak jest teraz.
Mogłoby chyba rozładować. Nie, teraz jest dwukierunkowa. Nie, przy samym dworcu jest dwukierunkowa.
A, bo,
nie?
Tak, bo można przejechać przez dawny PKS, prawda, i skręcić.
Natomiast jeżeli z końcu, tak. Nie, można zawrócić i pojechać do góry z powrotem. Także jeżeli po prostu przerobią tą ulicę Owocową rzeczywiście na 3-4-pasmową w dół z postojem, z przystankami autobusowymi, to wtedy będzie może trochę więcej miejsca dla taksówek.
Dziękuję panu za tę opinię i czekamy na komentarze słuchaczy. Pan Zbigniew Jakubcewicz, szczeciński taksówkarz, pozdrawiamy.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia i zobaczymy, czy sytuacja ulegnie poprawie, kiedy na przełomie października i listopada zostanie do użytku oddana Kolumba. Chociaż pan Adrian, a propos 806, który pisał do nas, twierdzi, że jego zdaniem tramwaje nie pojadą pod koniec października, czy na przełomie października i listopada po Kolumba. Zobaczymy, pożyjemy. A dzisiaj już kończymy i czekamy na komentarze. Czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Czekamy na komentarze bardzo, czekamy na opinie. No i spotykamy się jutro, na co też czekamy, po godzinie 12. Do usłyszenia.